Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Boże w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony w tym naszym spotkaniu. Prosimy Cię, tak jak śpiewaliśmy, od Twego Ducha, który jest Duchem Prawdy, Światła, Miłości, który mieszka i jest obecny dla nas, Maryi. Mówiłem wczoraj, że Duch Święty przez świętego Augustyna dał ważny klucz do poprawnego czytania ksiąg świętych, żebyśmy wypłynęli w czytaniu na głębie mądrości i mocy Boga. To zdanie brzmi: Nowy Testament w Starym się zawiera, ukrywa, a Stary w Nowym znajduje swoje wyjaśnienie. Żebyśmy tak czytali Ewangelię, dlatego Duch Święty każdemu z ewangelistów uświadamiał, że temat, który on ma pogłębić, omówić, leży już w Starym Testamencie. I żebyśmy sięgnęli też po księgi Starego Testamentu, każdy z ewangelistów swoją kompozycję do swojej Ewangelii brał ksiąg Starego Testamentu. I w tym schemacie, który już otrzymaliście, widzicie, jak to się tam działo, że określone księgi Starego Testamentu zapowiadały określone Ewangelie. W związku z tym należałoby czytać je łącznie. Zmierzam do tego, że świętym księgi nie są obok siebie, tylko one są dla siebie, nawzajem się interpretują. I w związku z Ewangelią Jana, którą mamy na tapecie, sięgnęliśmy już do początku Pisma Świętego, do hymnu o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, bo w 7 już Bóg odpoczął. Że to było zwiastowanie już niewoli babilońskiej, że Bóg ten naród wyprowadził do niewoli, do Babilonu, żeby tylko uchwycić problem, żeby sobie poprawnie postawili problem, bo oni nie czuli się grzeszni, żeby poczuli grzech, ale żeby ten grzech, właściwie stan grzechu, żeby z tego stanu grzechu, stanu bałwochwalstwa wyjść, dopiero będzie niezbędne dzieło Jezusa Chrystusa, zejście Syna Bożego, co więcej, zejście Jego do naszych wnętrz. Dopiero gdy Trójca Święta zamieszka w naszym wnętrzu, to dopiero będziemy sobie jako tako radzić tendencją do bałwochwalstwa pewnych wartości. Żeby być bardzo inteligentnym, bardzo rodziwym, bardzo bogatym, luksusowym samochodem jeździć, i tak dalej, i tak dalej. Święty proboszcz Jan Wianney powiedział, że wszystko mamy od Boga, ale ten świat wszystko kocha prócz Boga. Wszystko kocha. I to jest bałwochwalstwo, forma bałwochwalstwa, który będzie światu ukazany, uświadomiony. 6 dni stworzenia, mikroprzypowieści, które zapowiadają, w jaki sposób Duch Święty zmartwychwstałego Chrystusa przeciwstawi się bałwochwalstwu w naszych wnętrzach. To jest poprawne, ale według drugiej części Apokalipsy odczytanie sakramentów świętych. Ufam, że jeszcze pożyję mimo moich 75 ukończonych roczków i będę tu się czołgał może po kulach i będziemy omawiać Apokalipsę. Że grzech nasz przeciw sakramentom świętym polega na tym, że myśmy oderwali sakramenty święte od Ewangelii, bo to takie proste. Czynimy Pana Jezusa. O, jestem wierzący, praktykujący. A tymczasem trzeba przyjąć Go w komunii najpierw słowa, podobnie myśleć, podobnie chcieć i pragnąć. A tak 40 lat poganin przyjmuje komunię świętą, jak myślał po pogańsku, klął po pogańsku na to, co się w świecie polityki dzieje, chciał po pogańsku przejść rządy. Zwyciężyła solidarność, a była jakimś pięknym, szlachetnym, we własnym nie ma. Już na tyle byłem wtajemniczony w karygmat negatywny, czyli tajemnicę grzechu pierworodnego, ba sam doświadczałem tego sobie, że nie miałem złudzeń. Próbowałem mówić na homiliach. Jezuici Świętej Lipsy byli mądrzejsi, na pewnym momencie mnie wyredukowali. I tutaj w Sopoty mówię na internet. Jezus mnie uspokaja, mówi: spokojnie, nikt cię nie rozumie. No i oczywiście szok własny samej solidarności. No jakżeż, podzieliliśmy się tak jak chrześcijanie na różnych protestantów, Afrykanów, a i tam w nieskończoność. I teraz wychodzi właśnie to tajemnica bałwochwalstw. Każdy z nas nosi w sobie poczucie, że ma rację. Także ta miłość z krzyża jest nieużyteczna. Księgi święte są nieużyteczne, bo ja wiem, aż wyjechałem to tak nadmiaru wiedzy, że mam rację. Sięgnęliśmy do tych tekstów, do tego hymnu, z którego Jan Apostoł wziął i temat, bałwochwalstwo, i kompozycję. Ukazał, jak Jezus ukazał bałwochwalstwo na przykładzie narodu wybranego, i takie odczytanie Ewangelii Jana byśmy zobaczyli bałwochwalstwo, które stale trwa w rodzinie ludzkiej. Dotknęliśmy też, wprowadzenie zrobiliśmy do księgi proroka Daniela, który będzie teraz dzień w dzień do nas przemawia aż do końca naszych spotkań tutaj. Oczywiście na razie na Eucharystii dzisiaj. Bo dzisiaj chcę jeszcze powiedzieć, że 7 innych ksiąg czekało na Ewangelię Jana. Tak zwane księgi dydaktyczne. Księgi dydaktyczne jako fundament mają księgę Hioba. I dziś co nieco o tej księdze Hioba. W tych księgach, oczywiście w księgach dydaktycznych, też jest mowa o 7 sakramentach świętych, 7 darach Ducha Świętego, ale nie będziemy wszystkiego tutaj sobie do końca oświadaniać, bo jeszcze przed nami przecież długie życie. Cechą Ewangelii Jana jest to, że Jezus na ogół działa wierozumnie. Na ogół działa wierozumnie. A wreszcie zbawił świat w Jerozolimie, tajemnicy, której nie rozumieli apostołowie, tajemnicy, którą się zgorszyli, jakby przecież on jest Synem Bożym, Bogiem, a zafundował sobie klęskę. A ci, którzy stali pod krzyżem, dokonali, złożyli gdyby w imieniu naszym prawdziwą ofiarę paschalną, prawdziwego baranka Bożego, z Jezusa Chrystusa, szydzili, kpili. I Jezus odpowiedział im cytatem z Pisma Świętego, psalmu i z księgi Hioba, gdy ten strumień kpin szyderstwa płynął pod adresem Jezusa. Jezus zacytował słowa psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Przez to Jezus chciał im powiedzieć na tę tajemnicę, popatrzcie, poprzez słowa psalmu. Teraz może posłuchajmy.
Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Jezus poprzez te słowa daje klucz do zrozumienia skandalu krzyża. Dlaczego on, wszechmocny, teraz jakby ukrył swoją wszechmoc, ale tak naprawdę to Jezus, żeby udźwignął tę sytuację, w której się znalazł jako człowiek, bo tylko jako człowiek mógł na siebie wziąć zło, grzechy, chce, żeby może nie w tym momencie, ale żeby w przyszłości i ludzie z narodu wybranego i my wszyscy, żebyśmy rozumieli, że tutaj on zainicjował swoją rewolucję. Rewolucję w spotkaniu ze złem. Rewolucję Bożą. Bo w tym świecie dotąd żyły dwie postawy. Jeżeli ktoś się czuł bezsilny w stosunku do zła, to stosował mechanizm ucieczki, uniku. I zło zostawało złem. Albo mechanizm odpowiedzi, agresji. W związku z tym narody się zbroją. Coraz więcej z budżetu przeznaczają na zbrojenia. Jak ty mnie dotkniesz, to ja cię pouczę. I tak pouczają się narody, uczają się członkowie rodzin, małżeństwa, dają sobie nauczki. Takie są postawy w stosunku do zła. Natomiast Jezus Chrystus zainicjował coś niezwykłego, mianowicie rewolucję Bożą. Dopuść do tego, żeby ktoś z zewnątrz na tobie położył swoje zło. Nie odrzucaj go, nie uciekaj przed nim, przyjmij go. I wtedy to zło, które dotąd istniało w człowieku, w świecie, tobie przestanie być złem, przestanie istnieć. Ale żebyś był zdolny do tej Bożej rewolucji, to musisz mieć w sobie Ojca do tych ludzi, którzy... I co? Nie Ojcu, bo potrzebny krzyż. Krzyż był potrzebny każdemu z nas, żeby po pierwsze swoje grzechy mógł włożyć na głowę Baranka Bożego, żeby to zło przestało być złem, przestało istnieć w ogóle. Co więcej, żeby on jako zmartwychwstały, bo tylko z tą miłością utożsamił się Ojciec, mógł znaleźć się w naszym wnętrzu. I żebyśmy teraz już nie przeżywali tego spotkania ze złem sami. Bo z wami mniej lub bardziej agresywnie odpowiemy na to zło dodane do działania szatana, też działanie szatana. Samo imię Hiob jest jakby taką zbitką fonetyczną słów, gdzie jesteś Ojcze, gdzie jest, patrz co mnie spotyka, co się ze mną dzieje, co ludzie ze mną czynią. Inaczej mówiąc po hebrajsku, Hiob to prześladowany, doświadczony. I przyjaciele Hioba nie wiedzieli, że to zło się dzieje na skutek tego, że szatan został dopuszczony do jego życia. Że za tym złem, którego on doświadcza, ostatecznie jest szatan. Księga Hioba to jest swoista przypowieść o Jezusie Chrystusie. Jest ostatecznie pokryty trądem, a w języku biblijnym trąd jest symbolem grzechu. Trąd w tamtych czasach był bardzo katechetyczny, by ilustrować grzech. Grzech to jest coś nieuleczalnego. Trąd w tamtych czasach był nieuleczalny. To znaczy, że grzech w nas jest nieuleczalny. Że prócz uczynków istnieje stan grzechu. Ten stan grzechu to jest nieobecność Boga w nas. To ostatecznie my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie odróżniać, co naprawdę jest dobre, co naprawdę jest złe. Co więcej, poznawszy zło, egoizm, pychy, odruchy pychy w nas, jesteśmy bezsilni, bo to spontanicznie w nas wszystko działa. Przypowieść poszerzona, wielka przypowieść o Jezusie Chrystusie. Hiob miał czterech przyjaciół. Elifas, Bildad, Sofar, Elihu, którzy próbowali go nawrócić, mówiąc: dobrze poznaj swoje sumienie, a przekonasz się, że to Bóg cię ukarał, że sprawiedliwość Boża cię dotknęła. Taką właśnie postawę mieli Izraelici pod krzyżem, prości ludzie, prości wyznawcy Boga Jahwe, mówili: jacy genialni są nasi arcykapłani uczeni w piśmie, w Ezurze. Jak oni to wyczuli? Jacy oni są genialni? A myśmy myśleli, że rzeczywiście on to wszystko czyni mocą Bożą. Bo to jest krzywdzony tak. I Bóg go nie ratuje. Bóg milczy. No i umarł. A szkoda. Myśmy jednak z nimi wiązali nadzieję. Tak samo myśleli apostołowie. Tak się wszystko dobrze zapowiadało. Tak pogubili się to. Kim są ci czterej przyjaciele Hioba, którzy przyszli do Hioba okrytego trądem, siedzącego na kupie gnoju, żeby nie zarażać otoczenia? To też jest obraz Jezusa Chrystusa, który w tym świecie siedzi na kupie gnoju. Jezus Chrystus w Izraelu czuł się jak okryty trądem, grzechami ludzkimi, siedział na kupie gnoju. Bo gnoju to są nasze te wartości, z którymi my utożsamiamy swoje szczęście. Nie utożsamiając, nie licząc na to, że to jedynie Bóg nasyci nasze wnętrza, uwolni nas z pewnego stanu braku życia. Dlatego łakniemy, żeby to życie wziąć z wielu innych wartości. Czterej przyjaciele. Oczywiście jest to zapowiedź czterech ewangelistów, a właściwie nas, wyznawców czterech Ewangelii. Święty Jan, piszący już czwartą Ewangelię, ma taki motyw powtarzający się, taki refren: a myśmy go nie rozumieli. Przyjaciele Jezusa, i ja, i wy, i przez 2000 Jezus miał wielu przyjaciół. Tylko myśmy nie dochodzili do krzyża. No, Wielki Piątek, ostatecznie. Dochodzili chrześcijanie do krzyża, ucałowali mechanicznie. Ale żeby to uczynić programem swego wnętrza, to przerastało i może przerasta rozumienie ogółu. Ewangelie są dziwnie napisane. W gruncie rzeczy opis tajemnicy Baranka Bożego, więc męki, śmierci Jezusa, jest opisany w każdej Ewangelii bardzo obszernie, tak dalece, że bibliści mówią, że u każdego z ewangelistów to, co jest przed opisem męki Wielkiego Piątku, to jest tylko wstęp. Elifas, Bildad i Sofar to są reprezentanci Ewangelii synoptycznych. Oni mówią że problem tajemnicy zła jest zamknięty w momencie, kiedy Bóg dał dekalog i w dekalogu wyraźnie jest powiedziane: grzeszysz, to kara. Dlaczego? Dlatego, że w naturze naszych czynów, natura naszych czynów jest taka, że albo się uobecnia Boga i wtedy jest się w sferze błogosławieństwa przez dobry czyn, albo przez zły czyn my uobecniamy w sobie i dookoła siebie niestety szatana. Tak powie nam w swoim z jednych listów święty Jan Apostoł, że taka jest natura ludzkich czynów. Albo obecniam sobie i dookoła siebie Boga, albo obecniam złego ducha szatana. Wydaje ten świat, moje wnętrze, ten świat moc szatana. To była bardzo ważna katecheza w obu tablicach dekalogu, ponieważ świat sobie tego nie kojarzy, cierpienia z grzechem. Po dziś dzień nie kojarzy. Że kara to nie jest dodatek ze strony świętości Boga. Zgrzeszyłem, no to mi przełożył. Tak jak dziecko przez krowę, to tatuś dołoży. I trzeba. Tylko już w naturze czyn jest kara. I na to powoływali się właśnie ci trzej przyjaciele Hioba, że przeproś Boga. Przeproś Boga, a wtedy Bóg odejmie od ciebie tron i to przekleństwo. Hiob, oczywiście Jezus Chrystus mówi, nie ma we mnie grzechu. To jest jakaś wielka tajemnica, której ja nie rozumiem. Więc ci trzej zamykali problem, dlaczego w historii świata sprawiedliwi, a więc żyjący poprawnie ludzie, cierpią i to nieraz strasznie cierpią. Zamykali problem. A mądrość Elichu, najmłodszego, oczywiście tutaj jest jaskółka Jana Ewangelisty, mówi, tu jest tajemnica i na tę tajemnicę kiedyś Bóg odpowie. Nie zamykał problemu. Na tym polegała jego mądrość. Otóż jest to przypowieść nie tylko o Jezusie Chrystusie, ale o wszystkich chrześcijanach, wyznawcach czterech Ewangelii, którzy nie dochodzą do tajemnicy krzyża. Chcą chrześcijaństwa bez krzyża. W tym sensie chcą chrześcijaństwa bez krzyża, że no boją się. I mają postawę bałwochwalczą w stosunku do obecnie posiadanego życia. Teraz może odświeżymy sobie początek Księgi Hioba i koniec.
Księga Hioba, pierwszy i drugi rozdział. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał 7 synów i 3 córki. Majętność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm, wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje 3 siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby, bo mówił Hiob do siebie: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu. Hiob zawsze tak postępował. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że szatan też poszedł z nimi i rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob ci czci Boga? Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Tem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Ten powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Piotr wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się wystawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi wystanąć przed Panem i rzekł Pan do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Rzekł Pan szatanowi: Zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba, bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno. Na to szatan odpowiedział Panu: Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno będzie w twarz ci złorzeczył. I rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. Odszedł szatan przed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. Rzekła mu żona: Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział: Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli. Każdy z nich z miejscowości swojej. Elifas z Temanu, Bildad z Szua i Sofar z Namy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. Siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Hiob na to odpowiedział Panu i rzekł: Wiem, że ty wszystko możesz. Co zamyślasz, potrafisz czynić. To przesłania zamiar nierozumnie. O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Posłuchaj, proszę, pozwól mi mówić. Chcę spytać, racz odpowiedzieć. Dotąd cię znałem ze słyszenia. Obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił do Elifaza z Temanu. Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Weźcie teraz 7 młodych cielców i 7 baranów, idźcie do sługi mego Hioba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob. Poszli więc Elifaz z Temanu, Bildad z Szua i Sofar z Namy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba. Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność dwójnasób. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi. Jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał 1 srebrny pieniądz i 1 złotą obrączkę. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzyn, wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymoną. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.
7 synów i 3 córki. to oczywiście też przenośnia, chodzi o siedem sakramentów świętych, siedem darów Ducha Świętego i trzy cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość córki. Te uczty tych synów to nic innego, tylko kult sprawowany w różnych religiach. Wszystkie religie świata, we wszystkich religiach świata była składana ofiara. Na ogół właśnie był składany grzech na głowę niewinnego baranka i chwalany, zabity ten baranek, żeby zabić to zło. I z tego mięsa tworzyli sobie ucztę przymierza ze swoim bóstwem. Jakoś Duch Święty chyba natchnął ludy we wszystkich religiach świata, że była taka tęsknota, żeby ktoś niewinny wziął grzech, żeby ten grzech przestał istnieć. No i uczta. Jezus Chrystus, jak wiecie, to nam daje w Eucharystii. Najważniejsza myśl to, że szatan ostatecznie służy Bogu. Służy Bogu, jest bezsilny, jeżeli Bóg w nas zamieszka. Także nie należy się jego bać, nie należy się bać trąb powietrznych. W momencie, kiedy zostało zapowiedziane, że tutaj na Warmii, Mazury idzie trąba powietrzna, jakaś pani do mnie zatelefonowała przerażona: proszę ojca, co będzie? Ja mówię: jak to co będzie? Idziemy do nieba. Przypomniało mi się, że jeden ksiądz napisał jakieś świadectwo u kapelana w szpitalu. Młoda, stosunkowo kobieta, która miała już garstkę małych dzieci. No i wyrok śmierci. Chora na nowotwór, wycieńczona zupełnie. Ten ksiądz ją wyspowiadał, udzielił Komunii Świętej. Niejako chciał ją pocieszyć. I nijak mu nie wychodziło. Czuł się tak zakłopotany przed majestatem tej tajemnicy. Wzdychał do Ducha Świętego. Coś tam mówił, ale mówi: sam się tego wstydziłem, co mówię, bo to takie było nieporadne. Ale ten ksiądz jeszcze tam duszpasterstwo działał, przyjechała ze wsi mama tej młodej kobiety. No i popatrzyła, a córka mówi do niej: no już ksiądz mnie zaopatrzył, mamo, co będzie, te dzieci. A matka jak wsiadła na nią: to są Boże dzieci, Bóg jest, Bóg się nimi zaopiekuje, lepiej od ciebie. Pojednała się, przeprosiła mamę, przeprosiła księdza, tak, i mówi: dziękuję mamo, już jestem gotowa. Więc nieraz trzeba tak, bym powiedział, twardo powiedzieć i sobie powiedzieć, innym powiedzieć, że tak przeżywamy historię, jak gdyby Boga nie było, Jego wszechwiedzy i wszechmocy. W księgach Joba kończy się pieśnią nad pieśniami. W życiu Jezusa Chrystusa Pan nas poślubia. No i Izraelowi Jezus proponował: skupcie się na to, żebym ja was Duch Jobem. I teraz przez tę księgę prosi Kościół wyznawców swoich: zgódźcie się na to, żebym ja, Job, już zmartwychwstały przez siedem sakramentów świętych, no ja z jednego nie mogę korzystać, i siedem darów Ducha Świętego i trzy cnoty zamieszkał was, żebyście się nie bali tego zła. Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Tak sobie zawsze mówcie, czego sobie i wam życzę. Bóg zezwala diabłu na działanie w naszym życiu. Bóg jest absolutnym dobrem i Bóg nam nie może dać chorób, nieszczęść, kataklizmu. Nie może dać tego, czego w nim nie ma, jako absolutnym dobrem. Natomiast Bóg się posługuje właśnie diabłem. I wszystkie nasze cierpienia, te takie tajemnicze cierpienia, nie do usunięcia przez medycynę, to jest Jego robota, ale to nie znaczy, że nie jesteście święci. Jesteście święci. Tak.